mamy dzisiaj gościa albo nie gościa, gościówę, Magda Sadowska. Chodź Magda. Chodź Magda. Znacie Magdę. Dobra, chodźcie, słuchajcie, pomodlimy się, wyciągnijcie ręce, pomodlimy się o nią też, ale o nas też, żebyśmy... dobra, to ja już do rzeczy. Panie, my powierzamy Magdę w Twoje ręce, powierzamy jej umysł, jej serce i modlimy się o to, żeby ten umysł i serce się spotkały i dobrze wyjaśniły Twoją drogę, drogę pańską. Niech ona mówi jak ta, która ma moc, nie jak uczeni w piśmie. Niech to słowo przeszywa nas do głębi, Panie. My modląc się o nią, modlimy się też o nasze serca, o to, żeby były odpowiednio zmiękczone, wrażliwe na to, co Ty chcesz powiedzieć do każdego z nas. A wierzę, że masz słowo dla każdego z nas i to nie jest zależne od tego, jak się czujemy, jak, z jakim nastawieniem przyszliśmy. Modlę się, Panie, o to, żebyś wzbudził w nas głód Twojego słowa. Halleluja. Amen.
Amen. Amen. Dzięki bardzo. Także bywałam tutaj nieraz jako gość, ale teraz to już jako swojak, ale gościuwa to gościuwa, nie? I człowiek nic na to nie poradzi, że jest gościuwa. Okej, jest chyba z 10 sposobów, na które chcę zacząć wstępy. Marek zawsze mówi, że ma pół kazania wstępu, ja za to mam chyba ze 3 wstępy, które mi przychodzą do głowy. I pierwszy z nich to jest właśnie to, że bardzo dziękuję za modlitwę, którą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo cenię z tego, kiedy coś mówię, z tego względu, że przypadł mi taki dziwny udział w Królestwie Bożym, żeby po prostu... Że Bóg mi kładzie na sercu tematy, które stały się oklepanym sloganem. I po prostu zawsze, kiedy mówię, to jest dla mnie bardzo po ludzku trudne i taka bojaźń jest we mnie, że jak można powiedzieć o czym wszyscy już wiedzą i słyszą i wiedzą, co będzie powiedziane, powiedzieć tak, żeby w tym było Boże serce i doniosłość, którą Bóg ma w tych rzeczach. To jest, także bardzo dziękuję, bo po prostu po ludzku mi się wydaje, że tego nie da się przekazać. Drugi wstęp, który mi szedł do głowy, jak tu przyszłam jeszcze już po tym, jak wyszliśmy z domu, to jest to, że jak Iza akurat pierwsza badała, czy byłabym mniej więcej w tym czasie w Warszawie i dostępna, ale trochę nie dogadałyśmy się co do terminu. Akurat się okazało, że i tak się potem dogadałyśmy. Niemniej pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jest właśnie ten temat, temat intymności z Bogiem. To jest temat, o którym dopiero co mówiłam na rocznej szkole synostwa na ostatnim spotkaniu. Acz będzie taki skrót i może trochę nowych rzeczy, także mam nadzieję, że Duch Święty również tym, którzy to słyszeli, też coś nowego powie. I sobie tak pomyślałam, no nie wiedziałam, kiedy niejako odbierałam od taty to, co mam tutaj powiedzieć, że to będzie w tak doniosłym dla naszego narodu dniu. Myślałam, że to będzie w innym dniu. I sobie tak myślę, że czy to w ogóle pasuje, czy ja nie powinnam jakiegoś bardziej konkretnego tematu, po prostu jak rozeznawać, jak podejmować trudne decyzje, jak takie różne rzeczy, ale potem mówię, nie, to jest właśnie bardzo dobry temat intymności z Bogiem i owoców z Nim, o owoców tej intymności z Nim. To jest bardzo dobry temat, również na taki czas, wiecie dlaczego? Bo od lat dotarło do mnie to, że im bardziej zbliża się powrót Jezusa, kiedy czytam opis tego, co się będzie działo, im bliżej będzie końca, to jedną z rzeczy, które uderzyły mnie bardzo mocno, to jest to, że będzie bardzo dużo poglądów, które wszystkie będą brzmiały dobrze i że nawet ludzie, którzy są pobożni, mogą ulegać zwiedzeniu. I się pytałam lata temu Boga na temat tego, co więc można zrobić, żeby podejmować dobre decyzje na co dzień, w tych czasach, które będą takie trudne właśnie pod tym względem. Właśnie słyszałam dużo o tych zwiedzeniach. I wiecie co, patrząc na różne rzeczy, na rzeczy, które dzieją się pomiędzy nawet chrześcijanami, szczerze oddanymi Bogu, którzy w sposób logiczny i racjonalny i mający sens uzasadniają i przekonują do całkiem odwrotnych punktów widzenia, to już lata temu doszłam do wniosku, że absolutnie nie kapitulując i nie rezygnując, nie odkładając na bok rozumu, który dał nam Bóg, ani innych różnych dyscyplin, absolutnie nic ostatecznie mnie nie uchroni od tego, żeby ulec nie temu kierunkowi, co trzeba, jeśli poza tymi wszystkimi rzeczami dobrymi, nad nimi, pod nimi, jako fundament, jako kopułę, nie będzie intymnego poznania serca Bożego i bezpośredniego kontaktu z Nim. Kiedy po prostu widzę, patrząc na moje życie w tył, nieraz odbierałam pewne rzeczy od Niego i szłam i to był dobry kierunek, ale nieraz nie miałam pojęcia i po latach 5, 10, 15 patrzyłam w tył i widziałam, że przez taką postawę zawieszenia po prostu ostatecznie na Nim podjęłam decyzję, która o włos mogła być niewłaściwa, a ja nie wiedziałam nawet, że podejmuję jakąś decyzję. I że po prostu nawet nie wiedziałam, że rozeznaję, nawet nie wiedziałam, a ostatecznie okazało się, że całe moje życie mogłoby zależeć od tego właśnie, że będę tu, a nie tam, że odpowiem tak, a nie inaczej. I wiecie, to ja nie chcę tu powiedzieć, że ja mam taką intymność z Bogiem niesamowitą, to raczej to jest to, że właśnie mam niesamowitą poczucie potrzeby intymności z Bogiem, nawet tego nie jestem w stanie zrobić sama. Od lat. Po prostu ostatnio ktoś mi przysłał nagranie z 2005 roku. Wiecie, gdzie mówiłam i nawet nie wiedziałam, że jestem nagrywana. I mówiłam w Petersburgu po angielsku, tłumaczona na rosyjski. Słucham, co ja po temu angielsku mówię. I o tym samym. O bliskości z Bogiem, intymności z Nim, bo wiecie co? Całe moje życie, które pamiętam, to ja mam poczucie, wiecie, że wiem, jakie są moje mocne strony, jakie talenty, wiem, że jestem werbalna, interpersonalne, jakieś kontakty i tak dalej, ale zawsze mam coś, czego dawniej się wstydziłam, a od jakiegoś czasu poczułam jako moją mocną stronę, to jest coś, co ja nazywam błogosławionym poczuciem niekompetencji. To znaczy, że wiem, jakie są moje talenty i nie boję się ich wykorzystywać świadomie, ale jednocześnie mam świadomość, że w poważnych decyzjach dotyczących tego, co przyniesie przyszłość, jak to, co robię w tej chwili ma się co do przyszłości, jak to się ma co do serca Boga, decyzje podejmuję co do tego, jak postąpić z człowiekiem, choćbym nie wiem, ile szkoleń przeszło psychologicznych, poradnictwa chrześcijańskiego, czy nie wiadomo czego, to i tak w tych rzeczach, które są najważniejsze, to ja gdzieś w głębi serca jestem zawieszona na Nim. I więc jest to w pewnym sensie moją mocną stroną, że to jest jakaś moja pasja i coś, o czym mówię od lat, ale z drugiej strony ostatnio Bóg o tym do mnie krzyczy, dlatego że ciągle widzę, że tak mało czynię ostatecznie praktycznie z tego priorytet. W porównaniu nawet z tym, jakie mam objawienie. I ja tego nie mówię tak w sensie, że teraz są jakieś nie wiadomo jakie czasy ostateczne. Może są, może nie są. Nie mam rozeznania w tej kwestii. Na pewno dzieją się dziwne rzeczy, które co najmniej są przed biegiem i poligonem do tego, co może być kiedyś. Na pewno każdy dzień nas przybliża, a nie oddala. Więc na pewno to się przyda. Ale ostatnio Bóg do mnie krzyczy o tym po prostu i cały czas mam w moim ciele zmaganie, co praktycznie przynosi nam wzrost w dziedzinie intymności z Nim. Chciałam się podzielić kilkoma rzeczami, które odebrałam w ostatnich miesiącach właśnie w tym temacie. I wiecie, trochę mi jest trudno, bo właściwie nie umiem wam powiedzieć, czym dokładnie jest ta intymność z Bogiem. umiem powiedzieć, czym nie jest, czym odkryłam, że nie jest i co po prostu otrzymuję w objawieniu jako to, co jest owocem tej intymności. Natomiast myślę, że to, czym jest intymność, jest nie do opisania słowami. Że mogę właśnie, wytrącając pewne rzeczy i dając obrazy, liczyć na to, że Duch Święty dopowie wam całą resztę. Także zacznę od pewnego obrazu, który dla mnie jest jakby przenośnią tego, o czym chcę wam powiedzieć. I proszę, jeśli ktoś z was mieszka na Kabatach, Ursynowie i to, co wam powiem, w ogóle będziecie się śmiać ze mnie, że ja o pewnych rzeczach tutaj lokalnych nie wiedziałam przez tyle lat, to miejcie dla mnie łaskę. Ale ten obraz to nie jest sen, to nie jest obraz, który dostałam w duchu, to jest coś, co mi się wydarzyło, ale odkąd się wydarzyło, nie przestaje Bóg do mnie mówić przez to wydarzenie tak, jakby było słowem. Rozumiecie, które otrzymałam, że pewne zdarzenie, które nie planowałam, a które się wydarzyło, czuję, że jest słowem proroczym do mnie, a może nie tylko do mnie. I stało się mieć coś takiego, że w momencie, kiedy zamknęli nas w domach, to myśmy musieli z Ryśkiem się nagle przestawić na robienie wszystkiego w internecie. Także zaczęłam, zamiast uczyć indywidualnie angielskiego jeden na jeden na żywo, zaczęłam na Skype'a i na Zooma uczyć i też przez jakiś czas wszystko, co robimy, musieliśmy jako misja Ojcowskiego Serca Boga też robić przez internet. Także uczyliśmy się, robiliśmy co mogliśmy i o ile jako misja pewnie będziemy próbowali wracać też do spotkań na żywo, jeśli chodzi o uczenie angielskiego, chyba już zostanę przy tych formach online'owych. Także przez jakiś czas byłam totalnie w pracy online, a w dużej mierze chyba tak zostanie, w większej proporcji niż przed rozpoczęciem tych wydarzeń. I w związku z tym stało się nie jakimś luksusem czy fanaberią, ale koniecznością zachowania zdrowia psychofizycznego, żebym zaczęła regularnie chodzić na spacery. Nie miałam na to aż tak dużo czasu, więc pół godziny do godziny, kiedy tylko mogłam, 5-6 razy w tygodniu, pół godziny, godziny człowiek daleko nie pójdzie, więc po okolicy. Ja mieszkałam na Kabatach. Kabaty w ogóle są bardzo fajnym miejscem. Do przodu idąc fajne skwery, parki, kościół, wokół którego są zielone tereny i tam ptaki egzotyczne mieszkają, pawie chodzą w ogóle, wiecie, jak na wielkie miasto, osiedle, no to pięknie. W drugim kierunku idę kawałek, jest jedno wejście do Lasu Kabackiego, Park Moczydełko, w tył Las Kabacki. W ogóle piękne rzeczy, ale po tej czwartej stronie jest nowiutki, wyglądający na w miarę betonowy, takie osiedle domków jednorodzinnych, pomiędzy którymi stoją znaki ślepa uliczka. Więc w ogóle tam nigdy nie chodziłam. I w momencie, kiedy zaczęłam tak tuptać, jedna rzecz, że samo tuptanie, samo wychodzenie i spacerowanie już zmieniło mój pogląd na to, gdzie mieszkam i zaczęło leczyć moją duszę. Odkrywałam skwerki. Mieszkam od 2000 roku w tym bloku. Gratulacje. Tak, dziękuję. Dziękuję za gratulacje. Jakieś rzeźby. Rysiek mieszka krócej w tym miejscu, ale też mu zdjęcia zaczęłam robić. Instagram założyłam z tego wszystkiego. Przyniosłam Ryśkowi zdjęcia takich rzeźb małych głów. Mówi, zrobili w czasie koronawirusa nowe rzeźby. A moja mama jak z nią rozmawiała, mówi, te lata były te rzeźby. Po prostu nie widzieliście, po prostu nie widzieliśmy nic. No i w końcu już wszystko tak bardzo opeszłam, że stwierdziłam z głupia Fran, że wejdę w jedną z tych ślepych uliczek. Żeby zobaczyć, czy tam ładne domki są. No przejdę się w tej i we w te. No bo co? No bo już wszędzie indziej byłam w okolicy. No i tu jest nasz blok, tak? 3 minuty od naszego bloku jest ulica Rosoła. Przechodzi się przez tą ulicę Rosoła i po tych 3 minutach natychmiast wchodzi się w ślepą uliczkę. Najbliższa ślepa uliczka, najbliższego przejścia ulicznego w tę stronę ode mnie. Doszłam do końca uliczki, a tam zakaz wjazdu do samochodów. I ścieżka w dół. Wąwóz jak z Hobbita. Idę po prostu. Gdzie ja jestem i co się dzieje? Schodzę w dół 10 minut. Z jednej strony szumią lasy. z drugiej po horyzont, dosłownie, pola zbóż, tam gdzieś dalej rzepak. Prawie nikogo nie ma, w przeciwieństwie do kabat, które są zadeptane. Ja mówię, no znalazłam przejście do Narni. Po prostu drżałam. Znaczy wiecie, no to są po prostu błonia wilanowskie, najnormalniej skarpa. Jako nastolatka wychowałam się w innej części osiedla, na Puszczyka, po powrocie z Australii. I z rodzicami chodziliśmy tam, ale wiedziałam o innych przejściach przez GGW, tam bardziej w połowie. Nie miałam pojęcia, że w tej części, potem dalej przy kabatach, wiedziałam, że można zejść do Powsina i gąskami też tam dojść. Ale wiedziałam, że przejścia są tam, że przejścia są tam, ale to po prostu nawet z tych, co znam, jest chyba najbardziej magiczne. Znaczy magiczne w sensie atmosferyczne, po prostu moja dusza czułam, że jest leczona pięknem, ciszą, wiatrem, ptakami. 20 lat w tym bloku mieszkałam i nie miałam pojęcia, że przejście do Narnii jest tuż przy moim domu. Po prostu to chyba było jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu od lat. I wiecie, dlatego jest to pewną przenośnią tego, co ja chcę powiedzieć, to jest, że są połacie relacji z Bogiem, które totalnie zmieniają wszystko. Po prostu jakość jest nieporównywalna z tym, co mieliśmy wcześniej. Ja nie mówię, że nie mieliśmy wcześniej. Ja w ogóle nie mogę powiedzieć, żebym miała jakieś kiepskie życie. No były trudy i tak dalej, ale właśnie przez trzymanie się Boga, to ja naprawdę wewnętrznie myślę, że w trudnych sytuacjach obfitowałam i tak jak Słowo Boże mówi, że potrafiłam je obfitować i potrafiłam też mieć zielone liście w czasach niedostatku i totalnie nie mogę narzekać. A jak zaczęłam chodzić, to też te zielenie dookoła, to osiedle, na którym mieszkam, samo w sobie jest przepiękne i już leczyło mnie. To już zmieniało, ale mimo wszystko to, że weszłam w miejsce, w którym wierzyłam, że jest ślepa uliczka, a jednak tam poszłam, zmieniło, po prostu to przebiło jakością wszystko, co było wcześniej. I wiecie, to, co ja chciałam wam powiedzieć dzisiaj, to jest to, że może jesteśmy obeznani z tematem intymności z Bogiem, intymności z Ojcem przez Jezusa Chrystusa, intymności z tym Bogiem, który jest stwórcą wszystkiego i z tym, którego On posłał, Jego Syna, który jest jedno z Nim w Duchu Świętym, że to jest miejsce tak niezwykłe, ale nie idziemy już dalej, bo wydaje nam się, że doszliśmy już do znaku koniec drogi. I właśnie jedną z tych rzeczy, które są przeszkodą we wchodzeniu w intymność z Bogiem, to jest to, że nie wierzymy, do jakiego stopnia ofiara Jezusa Chrystusa umożliwiła nam spotkanie serce do serca i duch do ducha z Bogiem. Jednym z takich słów, które mnie uderzyły w tym kontekście w ostatnich miesiącach i mam nadzieję, że nikt mnie nie ukamienuje z tego powodu, bo to są słowa Jezusa Chrystusa, ale po prostu postawiły mnie na sztorc te słowa Jezusa. Jana 5, 39, 40. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźnie świadectwo o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. I Jezus, który mówi do ludzi, którzy pokładają ufność w zagłębianiu się w pismach, że nie chcą przyjść do Niego, żeby mieć życie. I ja nie chcę powiedzieć, i na pewno Jezus też nie chce powiedzieć, że czytanie Słowa Bożego i trwanie w Nim jest bezwartościowe, bo inne słowa mówią z kolei o tym, żeby napełniać się Słowem Chrystusa, żeby ono w nas żyło, trwało, że Jezus sam mówi o tym, że ani jota z tego słowa nie przeminie. On mówi, że Jego oddechem, jego życiem jest żywienie się, jest po prostu spożywanie każdego słowa, które pochodzi z Ojca. Co więcej, Jezus jest Słowem Bożym, więc jak On mógłby mówić, a jednak powiedział tu, zgłębiacie Pisma, myśląc, że w nich macie życie, a nie chcecie przyjść do mnie. I to słowo do mnie mówi to, że to jest dla nas może być niuansowa różnica, ale w Jego oczach czyni to całą różnicę. Wiecie, to trochę tak jak z Kolumbem, nie z Kolumbem, Kolumb chyba inaczej, ale z pielgrzymami, tymi, którzy zakładali Stany Zjednoczone później, są uznawani za założycieli, że oni mieli zamiar gdzieś pojechać w okolice Nowej Karoliny, a zrobili trochę lekki błąd. Akurat ten lekki błąd jest według mnie błędem kierowanym przez Ducha Świętego, ale lekki błąd wykonali i zamiast tego wylądowali na północy w obecnej Nowej Anglii. I dlatego uważam, że to jest błąd, który Duch Święty w nich wykonał, ale niemniej spowodowało to różnicę kontynentu. Dlatego uważam, że to Duch Święty zrobił, bo właśnie tam mieszkał jedyny gadający po angielsku Indianin w tamtych czasach, który ileś tam lat wcześniej został porwany przez awanturników morskich, przewieziony na pokazy do Anglii i w końcu udało mu się innym statkiem wrócić do Ameryki i właśnie tam mieszkał. I gadał po angielsku z nimi. Dzięki temu przeżyli w ogóle. Także mała po prostu nawigacja zmienia wszystko. Bo popatrzcie, absolutnie nie jestem przeciwko czytaniu Słowa Bożego. Ja jestem osobą zdyscyplinowaną w porywach do bardzo zdyscyplinowanej. Chodzę z Bogiem 32 lata i myślę, że było 10 dni, kiedy nie czytałam Słowa Bożego. I są słowa, które zmieniły moje życie. Są słowa, które rozdarły moje serce. W ogóle nie wyobrażam sobie życia bez czytania Słowa Bożego. Ale powiem wam, są to osoby, które znają mnie z tamtych czasów, więc mogą poświadczyć, ale pod koniec lat 90. miałam taki moment z powodów różnych trudnych przejść, które działy się w moim życiu. Miałam taki moment, kiedy naprawdę chodziłam bardzo jedną nogą po jednej stronie, jedną nogą po drugiej, w takim bardzo dużym kompromisie. I wynikało to z moich deficytów. Oczywiście biorę odpowiedzialność za decyzję, ale to, co mnie skłaniało do niewłaściwych decyzji, to były głody we mnie, deficyty, zamieszanie, najróżniejsze rzeczy. I w czasie, kiedy przez co najmniej 2 lata byłam w tym momencie zamieszania i letniości, nie przestawałam studiować słowa, głosić słowa, które zmieniało życie ludzi. Nie przestałam w dzienniku duchowym zapisywać codziennie jednego wersetu z porcji słowa, które przeczytałam. Ogłaszałam je, wykonywałam wszystkie rzeczy, które należy. Co więcej, obserwując, widzę, że ludzie szczerze, mam wrażenie, że czasem mam wejrzenie w serca ludzkie i widzę szczere serca ludzkie badające słowa ludzi, którzy po prostu całym sobą w słowie odkrywają pewne rzeczy i są gotowi siebie nawzajem pozabijać. Z tego powodu, jak bardzo wierzą w to, co jest tam napisane. I jeszcze raz powtarzam, nie mówię, żebyście przestali słuchać słowa, ale wiecie, jest takie miejsce, kiedy przychodząc do słowa, szukasz Jego. Kiedy nie przychodząc do słowa, szukasz Jego. Kiedy czekając w kolejce, szukasz Jego. Kiedy prosząc o coś, szukasz Jego bardziej niż tego, o co prosisz. Jest takie miejsce, o którym tu wierzę, że mówi Jezus, że wiecie, kiedy szukamy Jego, kiedy jesteśmy głodni po prostu spotkania z Nim, to On poprowadzi nas do słowa. Nie ma innej opcji, jeśli nie szukamy emocjonalnych, religijnych doznań, ale Jego samego, kiedy właśnie jest w nas to błogosławione poczucie niekompetencji, to nie ma sposobu, żeby żeby znajdując go coraz bardziej, on nie budował w nas coraz więcej nabożnej czci dla słowa. Zresztą gdybym nie czytała słowa, to tego słowa, które mnie postawiło na nogi, też bym wam teraz nie znalazła. Także jak najbardziej, ale po prostu z sercem sięgacie, nie wiem, czy czujecie tę tęsknotę Jezusa w tym słowie, kiedy on mówi, zgłębiacie z taką gorliwością słowa, bo wam się zdaje, że w nich macie życie wieczne, a nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie, do osoby. Wiecie, nam się czasem właśnie nie doceniamy tego i ja też nie doceniam. Mówię to szczerze. Ale doceniam to, jak ważne jest, żebym to doceniła i też w tym jestem od Niego zależna. Nie doceniamy tego, co Jezus dokonał, umożliwiając to, żebyśmy mieli kontakt z Bogiem, nie w emocjach, ale serce do serca. Także jedna sprawa to jest sprawa tego, właśnie, że zatrzymujemy się na dyscyplinach, które jak najbardziej jestem za tym, żeby je robić, ale żeby podstawowym pragnieniem naszego serca było to, żeby spotkać Jego, jakkolwiek On mnie poprowadzi. I słowo mówię wam, jeśli będziecie wzrastać, słowo będzie częścią tego, ale mimo wszystko to nie czarne litery na białym papierze są źródłem, ani analityczne, jak najgłębsze zgłębienie w nich. Wiecie, ja lubię nawet czytać oryginalne języki. Stronga po prostu używam od lat. Lubię te rzeczy. Jestem werbalna, jestem z wykształcenia lingwistką, filologiem, więc po prostu uwielbiam słowo, uwielbiam to, w jaki sposób Jezus używa słów, czy autorzy biblijni, jakie są inne gry słów niż my jesteśmy, uwielbiam te rzeczy, Adaś też lubi. Adaś mnie przebija. Adaś też był na rocznej szkole i był świetny właśnie w odkrywaniu jeszcze większych głębin tych słów. Lubiliśmy to i bardzo to cenimy, tak żebyście też nie zrozumieli, o czym mówię. Ale wiecie co? Jest też bariera taka, że nieraz już jesteśmy niejako w kontakcie z Bogiem. Słyszymy Jego głos, mamy obrazy duchowe, o których praktyka pokazuje, że rzeczywiście były od Boga, czyli słyszymy w duchu, patrzymy w duchu i stwierdzamy, że ja już przebiłem tą barierę czysto intelektualnej religijności czy życzeniowej, bo ja słyszę i słyszę głos Boga i widzę obrazy od Niego. No i to jest ten moment, kiedy wiem, czym... Dobra, tu zaczyna się intymność. Okej, tu zaczyna się intymność, ale jest coś więcej. Bo wiecie, przyszedł mi do głowy taki obraz. Teraz w ogóle ostatnio mniej używam Facebooka, to jeszcze o tym powiem. O wiele mniej. Natomiast mam pewne kanały na YouTubie, które w sposób ukierunkowany mam wrażenie, żeby je subskrybować. Czyli zamiast tak brać wszystko, jakoś więcej mi się na YouTuba przerzuciło ogólnie rzecz biorąc. W związku z tym mam kilka takich ludziów na YouTubie, których oglądam w miarę często i wiecie, słyszę ich głos. Oglądałam się ich już tak dobrze, że ich twarz wydaje mi się bardzo znajoma, znam im charakter, lubię ich. Wprowadzam w życie rzeczy, które mówią często, nie wszystkie, no bo nie są Bogiem, ale tak rozważam z Bogiem, jak coś mi się wydaje, że Duch Święty mi potwierdza, to wprowadzam w życie i wiecie co, to zmienia moje życie. To w jakiś sposób wpływa na jakość mojego życia. Ale nikt z tych ludzi, tak myślę, czy ktoś jest taki z tych, co słucham, kto mnie zaprosił. Nie. Nie ma jeszcze nikt z tych ludzi, których słucham, nie napisał do mnie, słuchaj, przyjedź mnie odwiedź. Posiedzimy, pogadamy, zostaniemy znajomymi. A Jezus i Ojciec za pośrednictwem Jezusa wystosował takie zaproszenie. Jest miejsce, o którym on tęskni, które polega na czymś więcej niż poprawne odbieranie jego głosu i dobre widzenie w duchu. Jezus Chrystus umarł po to, żeby zburzyć rozdzielający nas mur. I tak jak mówię, ja po prostu może zaczynam trochę lizać ten temat, zgłębiając go od kilkudziesięciu lat, ale są czasy przyspieszenia, więc wiem, że niektórzy z was mnie przegonią, jeśli już nie przegonili. Ale on tęskni za nami. On tęskni za, wiecie, jest napisane, żeby otworzyć serca, otworzyć oczy, żeby były oświecone oczy naszego serca. Bóg jest duchem, w nas żyje duch, który ożył w momencie, kiedy przyjęliśmy ofiarę Jezusa Chrystusa. I spotkanie, wiecie, to nie jest takie patrzenie, bo odbieranie obrazów to jest tak naprawdę odbieranie czegoś, co przypomina nasz wzrok fizyczny. A widzenie w duchu to mi się kojarzy z czymś takim po prostu, że ja siedzę i czytam o Bogu, który jest miłością, a w którymś momencie podnoszę oczy mojego ducha, które nie widzą niczego, co jest jakimś obrazem, ale jednak uderza w mojego ducha fala obecności Boga, który jest miłością. Że takie coś się dzieje, kiedy ja podnoszę oczy mojego ducha z nadczytania słowa i spotykam Boga, który jest duchem. Ja naprawdę nie wiem, co we mnie jest takiego opornego, że ja tego, że po prostu nie robię tego w każdej sekundzie życia, ale no walczę też ze swoim ciałem po to, żeby tworzyć przestrzeń na spotkanie. Czyli to jest jeden temat, który przeszkadza nam wchodzić w tą intymność, to jest to, że nie zdajemy sobie sprawy, że za tym, za tą ślepą uliczką, czyli wydaje nam się, że już to słyszenie, to widzenie, to ten dar rozeznania, te dowody w naszym życiu, aktywnego udziału Boga w naszym życiu, że to już jest to, więc nie szukamy więcej. A wiecie, to właśnie to miejsce intymności z Bogiem jest tym, co nas ostatecznie uchroni w tych czasach zamętu, kiedy najtęższe intelekty nie będą w stanie najbardziej oddane Bogu odróżnić, co jest prawdą, a co nie. To lgnięcie do Niego w intymnej relacji, żeby znać Jego serce. I to absolutnie, to jeszcze o tym powiem, nie likwiduje tego, żebyśmy robili rzeczy. Ale to zaraz. Teraz tak, czyli to po prostu, że nie rozumiemy, że jest coś więcej. Że jest ta Narnia. Że jest jeszcze dalej niż to, dokąd doszliśmy. Zresztą powiedzcie szczerze, jest to dużo osób, które naprawdę mocniej niż ja odbierają w duchu słowa i obrazy. I czy to chroni nas od tego, żeby słyszeć kłamstwa diabła w miejscach naszych kompleksów, braku życiowej pewności, tego wszystkiego, co diabeł właśnie wykorzystuje, żeby nas pociągnąć w tym czy w innym kierunku. To wszystko jest leczone i uwalniane w intymności z Nim. Pierwszy Jana 3:2, a nie 3:1, zawsze cytujemy 3:1. 3:2 mówi o tym, że co prawda jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze nie wiadomo, kim będziemy. Ale wiadomo, że będziemy podobni do Niego, bo zobaczymy Go takim, jakim jest. Bo! Czyli upodabniamy się do Boga przez to, że widzimy Go takim, jakim jest, a to jest tak porażające, że to spopiela każdy nasz deficyt, każdą niepewność co do naszej wartości, każdą niezaspokojoną potrzebę, co to przestaje istnieć. Te wszystkie rzeczy, przez które diabeł ciąga nas za nos. Oglądanie Boga takiego, jakim jest. Teraz druga przeszkoda, którą zauważyłam właśnie w ostatnich czasach, znaczy zauważyłam ją wiele lat temu, to jest to, co mówię w niektórych nauczaniach, że Bóg mówi do mnie od 20 lat, a ostatnio krzyczy. To jest to, że są w nas bariery nawyków, które nie sprzyjają spotkaniu Boga w sposób intymny. Że wiecie, szybko to można być w kontakcie, ale szybko i w biegu i pomiędzy zajęciami nie da się doświadczyć intymności. I to intymności większej niż fizyczna. Osoby, które cieszą się głębokimi relacjami z chociaż jednym, drugim człowiekiem, czy to małżonkiem, czy to przyjacielem, wiedzą, że intymności, pośpiech, zagonienie są absolutnie niekompatybilne i sprzeczne z intymnością. Czyli pęd życia. Ja w ogóle, są różne sytuacje, wiecie, są sytuacje, kiedy człowiek ma trójkę dzieci poniżej 5 roku życia naraz w domu. Nie mówię tu o spędzaniu każdego dnia 2-3 godzin, zawsze się pojawiają tego typu myśli, że nie wiesz, jakie ja mam sytuacje w życiu. Po pierwsze, są różne sezony w życiu. Po drugie, są różne osobowości i są różne powołania. To też jest pewien... Może dlatego Bóg tak do mnie mówi, bo z tego, co rozmawiamy ostatnio, mam wrażenie, że żeby to powołanie, które On ma dla mnie i to przeznaczenie, które On przygotował dla mnie, wymaga większej ilości przestrzeni niż inne powołania. A żyję w tym samym świecie, dlatego jest to dla mnie dużym wyzwaniem, że tak coraz większa boja się we mnie buduje, że żebym mogła odebrać to, co On pragnie, potrzebuje więcej przestrzeni według tego świata nieproduktywnej. Jak ktoś mnie będzie pytał, co robię, to będę wypadać kiepsko. Tak, wiem, wychodzę z tego od 20 lat. Ale jest lepiej. Także jedna rzecz to jest czas. Druga rzecz to jest też uwaga. Dlatego to są rzeczy bardzo praktyczne, że ten świat walczy o nasz czas, ale świat walczy też o uwagę. I wiecie, ilu z nas zalatanych ludzi, kiedy ma parę minut wolnego, nie sięga od razu po komórkę. Zależy, co tam jest. Ale wiecie co? Wiercił mnie Duch Święty. I to nie jest to, że ja w ogóle poszłam na jakiś dziki, nie wiadomo, od razu. Nie poprowadził. Więc ja nikogo do niczego tu nie namawiam, poza pytaniem Ducha Świętego. Bo absolutnie nie jestem osobą, która by w takich kwestiach była religijna i czarno... W takim negatywnym sensie. Legalistyczna i czarno-biała. Ale wiecie, poza pośpiechem... brakiem pośpiechu, intymność wymaga uwagi. A nam jest tak trudno usiedzieć 5 minut w ciszy, nic nie robiąc. To ja jestem typ kontemplacyjny i mi jest trudno? W ostatnich paru miesiącach było 5 książek, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie i miałam wrażenie, że tata mi powiedział, że mam kolejkę następnych fajnych książek, które zapowiadają się dobrze. Miałam wrażenie, żeby nie robić nic dalej, dopóki nie dam temu, co jest w tych książkach, czasu, żeby to ziarno po prostu zakorzeniło się i zaczęło wydawać owoc. I zatrzymałam się w tej chwili na którymś rozdziale jednej z książek. Pierwsza książka właśnie była o... oddawaniu ciężarów Bogu, pierwsze rozdziały o właśnie tej ciszy i zatrzymałam się na tym unplugged, czyli na odłączeniu się od technologii. Wiecie, dla mnie to jest trudne, ale to jest tak niesamowicie okradające nas z głębi. To jest w tej chwili moja największa modlitwa, żeby Bóg pomógł mi, żeby Tata przez Jezusa Chrystusa pomógł mi rzeczywiście stać się osobą, która nawet w wielości zajęć przechodzi w takim skierowaniu uwagi na Niego i pomiędzy nie zawsze musi coś robić. W czasach pomiędzy. Wiecie, nawet 5-10 minut prawdziwego wystawienia się na Boga, na zaskoczenie, turysiaczek fajnie pokazał. Tu zwracał uwagę na jeden kubełek, a drugi kubełek z drugiej strony był tuż za nim, jak wrzucaliśmy kolektę. Że po prostu nieraz jest tak, że wszędzie patrzymy, a w momencie, kiedy jesteśmy w ciszy, absolutnie zwróceni na Niego, nie czekając na tę czy inną odpowiedź, niezagraceni. Odgracanie to ostatnio też jest jeden z moich koników, ale zapocząwszy od odgracania uwagi serca. Tuż przed tym, jak ogłosili ten lockdown narodowy, wyjeżdżaliśmy na tydzień z Ryśkiem i miałam wrażenie, żeby przed tym tygodniem wyjazdu usunąć Facebooka z wszystkich moich przenośnych urządzeń, żeby mieć utrudniony dostęp. I powiem wam, że w ogóle mi tego nie brakowało i się tak to, co mówiłam, odzwyczaiłam, ale pojawiają się, wiecie, poza subskrypcjami na YouTubie jest homepage, gdzie są filmiki różne, mogą cię zainteresować. Czasem się człowiek... To jest plaga i wydaje się nam to płytkie, ale nawet nauka, psychologia, socjologia pokazuje, że jest to walka o ludzkość, walka o uwagę. Jak przyjść do Jezusa, jak przyjść przez Jezusa do Ojca, kiedy nie jesteśmy w stanie poczekać na Niego, kiedy zawsze jest gwar. Czasem zdarza się, że On mówi coś bardzo głośno. Mi się dwa razy w życiu zdarzyło, że Bóg powiedział coś do mnie głośno. Naprawdę. Raz było wtedy, jak zaczęłam wychodzić, jak On zaczął odzyskiwać moje życie po tym czasie rozchwiania. Kiedy, jak to Don Potter śpiewał, zaczęłam rodzić się na nowo. To był moment, kiedy płakałam Mu, założyłam dziennik duchowy. I w pierwszym wpisie mojego dziennika duchowego płakałam Mu na temat wpadki, porażki, jaką miałam w pewnych dziedzinach. I płakałam Mu, że powinnam być wobec siebie stanowcza. I On mi przerwał. Mówi, nie, bo Twoje uzdrowienie, uwolnienie nie jest tym, że Ty, żuczku, nie powiedział tego, to ja dopowiadam. Że Ty będziesz bardziej stanowcza wobec siebie, tylko Twoje uzdrowienie jest we mnie i w bliskości ze mną. Nie przestawaj przychodzić, a ja Cię wyniosę z tego potrzasku. I tak się stało. To był rok, w którym dwa poważne problemy, z którymi swoimi siłami walczyłam latami, padły. Dwie warownie w moim życiu. Można powiedzieć uzależnień. Jedno uzależnienie emocjonalne, jedno fizyczne. Drugi moment, kiedy On przemówił do mnie stanowczo, to jest w momencie, kiedy będąc takim typem osoby, jakim jestem, nie będę wnikać, jakim jestem, jak ktoś wie, to wie. Ale kiedy piszczałam, czułam się winna, widząc produktywność, energię i ciągły entuzjazm pewnej osoby niedaleko mnie. I mówię, przepraszam, że nie jestem taka jak on. To nie! Nie chcę, żebyś była taka jak on, bo ja cię potrzebuję takiej jak ty. Także dwa razy był wobec mnie stanowczy, ale większość czasu jak te 30 parę lat chodzę z Bogiem, to jednak Jego głos jest, tutaj mówiłam w szkole, jest dyskretne. Te rzeczy, które najbardziej z perspektywy zmieniły moje życie, to były te delikatne pchnięcia, które zmieniły wszystko. I wiecie, w 131 psalmie uderzyło mnie ostatnio to. To jest psalm, który od pierwszego dnia chyba mojego nawrócenia to był psalm mojego życia. A jednak odkryłam ostatnio w nim coś nowego. To jest krótki psalm, naprawdę. Mogę wam powiedzieć z pamięci go w każdej chwili. Panie, moje serce się nie pyszni, moje oczy nie są wyniosłe, nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. Przeciwnie, wprowadziłem ład i spokój do mej duszy. W innym tłumaczeniu, uspokoiłem mą duszę. Jak niemowlę u swej matki, tak we mnie jest moja dusza. Jak niemowlę u swej matki, Izraelu, złóż nadzieję w Panu teraz i na wieki. To jest mój psalm od zawsze. I ostatnio mnie uderzyło, że to my uspokajamy swoją duszę. Że to miejsce intymności wiąże się ściśle, że On umożliwia to, że Jezus przez swoją ofiarę stworzył tą możliwość, że możliwe jest uspokojenie naszej duszy i że w ogóle uspokojenie duszy jest potrzebne do intymności. Nie tylko ożywienie ducha, ale uspokojenie duszy. I że to my mamy jakąś odpowiedzialność w uspokojeniu swojej duszy, w zrobieniu przestrzeni. Także mówiłam, że nie będzie o tym, że nic od nas nie zależy. Jedno z moich ulubionych stwierdzeń jest to, że nasze zbawienie naszej duszy, czyli przemiana życia, nie nastąpi nigdy bez udziału naszej woli, ale nigdy siłą naszej woli. I że często przeginamy albo w te, albo we w te. Przypominam o zawieszaniu, także jest to praca odlepiania od wszystkiego, co przyciąga naszą uwagę. Od fałszywych priorytetów. Ja też od lat po prostu mam taki duchowy, niewidzialny skalpelek i obcinam. W ogóle jestem osobą z to-do listami. Uwielbiam to-do listy. To-do listy długofalowe, to-do listy krótkofalowe w dziedzinie misji, w dziedzinie dbania o zdrowie, w dziedzinie domu, po prostu mam na wszystko listę i od lat w swoich list chodzę ze skalpelkiem ostrego obcinania wszystkiego, co wydaje mi się, tylko wydaje mi się, że muszę. Tak, żeby wreszcie tam zostało to, co naprawdę należy zrobić. Rzeczy, które wydaje mi się, że muszę, bo tak się robi w Polsce. Bo wszyscy u nas w rodzinie tak robili. Bo taka jest kolej, że jak człowiek kończy studia, to potem robi to. Bo wszyscy, którzy znam, tego ode mnie oczekują. Albo wydaje mi się, że wszyscy, którzy znam, tego ode mnie oczekują. Są najróżniejsze rzeczy, które zajmują właśnie nasz czas i uwagę. I jestem przekonana, że w budowaniu intymności z Bogiem, po tym braku objawienia na temat tego, jak wiele więcej jest, to jest to, że jesteśmy tak uwikłani, jeśli chodzi o naszą uwagę, a to jest już konkret. Żeby nikt nie mówił, że Madzia to jest po prostu czysto fruwająca w chmurach. To jest powolny, niejednorazowy czas, praca odlepiania serca, uwagi i znajdowania przestrzeni czasu ciszy, szczególnie wewnętrznej, żeby spotkać Boga. Tak jak mówię, nikomu nie mówię tutaj, że nie ma kontaktu z Bogiem. Ja sama po prostu nie dostaję w tym, o czym mówię. Ale jest coś więcej niż odbieranie w duchu. I teraz dlaczego? A jeszcze bariera traum, który mamy czas. To miało być streszczenie prawie całego dnia. Wkrótce, dobrze, powiem jeszcze o barierze traum. To już szybciutko powiem. I trzecią barierą, którą widzę, to jest bariera nieuleczonych traum i idącej za tym cieniem nieufności co do Bożej dobroci i tego, czy możemy na niego liczyć. I kiedy on mi mówił o tym temacie, to, co mnie uderzyło, to jest to, że autor książki, którym się w tym momencie Bóg posłużył, żeby zwrócić mi na to uwagę, on nie rozróżniał pomiędzy traumami takimi, które wszyscy stwierdzają, że wiadomo, że to jest trauma, że ktoś miał w dzieciństwie jakieś wydarzenie, zetknięcie z przemocą, ze stratą, jakieś po prostu naprawdę ewidentnie traumatyczne wydarzenia, a takie bzdetne traumy. Takie, powiem wam, tam jest taka modlitwa w tej książce. Ja to czytałam, no potwierdzał Duch Święty, że to jest dobre, że to, co czytam, ale czytałam trochę tak z punktu widzenia kogoś, kto jest usługujący, tak z ciekawością osoby, która czyta materiał jakiś, który jest dobry. I czytałam tą modlitwę, którą on tam podał oczywiście jako taki jakby kierunek modlenia się. Jest moment, kiedy modli się o uzdrowienie traum i jest, bądź tak konkretny, jak to możliwe. I słuchaj Ducha Świętego. Ja w jednej chwili odebrałam trauma chronicznego przeciążenia i przepracowania. Czego w ogóle nie brałam uwagę, dlatego że być może znam ludzi, którzy robią o wiele więcej niż ja, choć ja sporo robię, ale którzy robią o wiele więcej, nie mają takiej. Nie daję sobie łaski. Staram sobie dawać coraz więcej łaski. Się tak popłakałam. Wiecie, jestem usługującą, więc spotykam się z ludźmi, którzy przeszli prawdziwe traumy. Co ja będę podskakiwać w ogóle? Ilu w nas jest właśnie takie noszenie braku litości do siebie? Nie uznajemy pewnych rzeczy w ogóle za traumę, którą należy przemodlić. Jakiegoś wstydu, który nosimy. Jakiegoś tego typu rzeczy. Kiedyś modliliśmy się, człowieka Rysiak miał obraz do niego, że jego serce wygląda jak truskawka. Takie pełne czarnych ziarenek i że Bóg wybiera te ziarenka po kawałku i on miał obraz, a ja miałam wytłumaczenie, że w momencie, kiedy jest wielki kamień w sercu, to obciąża serce tak samo jak mnóstwo małych kamieni. I tak samo czyni to serce niezdatnym i nieruchomym. Więc jeśli nam jest wstyd, że hamuje nas trauma, która jest tak bzdetna, nie zmienia to faktu, że hamuje nas i budzi w nas wypartą często granicę nieufności, żeby jeszcze bardziej zaufać Bogu. Dlatego może na koniec przeczytam tą modlitwę. To jest taka czytana, ale wiadomo, potraktujcie to jako wyjściowy punkt do waszej rozmowy z Bogiem. To nie jest coś, co załatwi wszystko. To może być początek procesu. I to, co jest ciekawe w tej modlitwie, to jest modlitwa o uzdrowienie jedności z Bogiem. Nie o uzdrowienie nas. To mnie zaciekawiło, że większość modlitw o uzdrowienie wewnętrzne mówi o tym, żeby uzdrowić nasze serce. A ta modlitwa mówi o uzdrowieniu naszej intymnej jedności z Nim. Bo jeśli będziemy mieli intymną jedność z Nim, to wiadomo, że w tym miejscu nasze serce będzie uzdrowione. Niby nic, ale mnie to uderzyło, że nawet w tych modlitwach zwykle koncentrujemy się na sobie i na tym, co Bóg może dla nas zrobić, a tutaj koncentrujemy się na Bogu i na tym, co spotkanie z Nim, jaki będzie wpływ miało na nas, czyli znów kompletne obcięcie naszego egoizmu. I teraz skutkiem intymności, to, co mnie uderzyło, to wiąże się z tą modlitwą o jedność serca. Skutkiem intymności z Bogiem jest co? Jest to, co Jezus, który był z Bogiem od początku, z Nim doświadczał. Jedność. Absolutna jedność serca, niepodzielone serce. Przez lata myślałam, że intymność to jest kwestia taka różowej mgiełki i miękkości i emocji, a niepodzielone serce to kwestia naszej determinacji, woli i mocnego zdecydowania, żeby coś zrobić. Wymaga to, myślę, że namalowałam wam to odpowiednio mocno, pewnych zdecydowanych kroków, żeby zrobić przestrzeń na to, żeby budować intymność z Ojcem. Ale to, co tworzy niepodzielone serce, to jest to, że widzimy coraz bardziej Boga takim, jakim jest. Jego pragnieniem jest to, żebyśmy byli z Nim jedno, tak jak Jezus jest z Nim jedno. Ja w nich, On w was, żeby tak samo byli jedno, jak my jesteśmy jedno. To o to chodzi, bo są frakcje ludzi, którzy mówią, że to, o co Bogu naprawdę chodzi, to jest ostatecznie, żebyśmy żyli w święty sposób. Żeby nasze zachowania ostatecznie, żeby nie tylko mieć dobrą relację, kumbaya, ciepłe uczucia. Relacje kojarzą się często ludziom właśnie z tym ciepełkiem emocjonalnym, ale żebyśmy robili to, co należy. Ale gdyby tak, to nie trzeba by, żeby Jezus umierał, żeby otworzyć drogę do Ojca, tylko wystarczyłoby jeszcze trochę bardziej pocisnąć prawo, nie? W ogóle to przy 1 Koryntian 13 mnie tak ciapło, że wszyscy mówią, że miłość to jest czasownik. A tam jest napisane, choćbym wystawił ciało na spalenie i rozdał wszystkie rzeczy ubogim, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Czyli to nie jest tak, że nie kochamy, a zaczynamy decydować się robić rzeczy wyrażające miłość i to już będzie miłość. Miłość to jest to, że zarażamy się, że stajemy się osobą w sercu kochającą i jeśli mamy w sobie tę samą miłość przez zarażenie, którą ma Bóg, to nie ma mocnych, żebyśmy nie robili tego, co robi miłość Boża. Im bardziej, czyli to. Inni mówią, że Bogu chodzi o to, żebyśmy byli uzdrowieni, że byliśmy złamani, żeby opatrzyć ranę serc złamanych, że po prostu to, co nas przyciąga do Boga, to jest to, żeby te nasze serca były wreszcie pełne. A wiecie, o co Bogu chodzi przede wszystkim? Powiedziałam to na początku. O nas. Bo jak będziemy z Nim jedno, to i będziemy robić to, co należy i nasze serca będą uzdrowione. Tak, jedna strona ma rację i druga strona ma rację, że to jest skutkiem ubocznym tego, o co Bogu chodzi naprawdę. Jemu chodzi o nas. On nie posłał Syna dlatego, że potrzebował rąk do pracy, że potrzebował świadków, że potrzebował lajków, że potrzebował fanklubu. Tylko posłał Jezusa Chrystusa dlatego, że tak kochał. Dlatego, że Biblia jest historią ojca, który w tragicznych okolicznościach stracił swoje dzieci i posłał syna, który jest jedno z nim, który ma to samo serce i tę samą miłość, gotów oddać wszystko po to, żeby ojciec odzyskał nas jako dzieci. O to chodzi. I skutkiem tego będzie i zmiana postępowania, i nasze uzdrowienie. I absolutnie nie chodzi o to, żebyśmy przestali w ogóle robić cokolwiek, dopóki nas nie poniesie ta sama pasja, która była w Jezusie. Bóg mówi dobre rzeczy. Wie, co mówi. Jak będziemy robić to, co On mówi, to wyjdą z tego dobre rzeczy dla nas i dla tych, co są obok. Więc jeśli jest coś, od czego po prostu co możesz robić, co nie jest takie uniemożliwione przez stan swojego serca, rób jak najbardziej. Ja mówię, jestem zdyscyplinowana, jestem w sumie dosyć działającą osobą. Ja robię, ja lubię, ja wprowadzam, ja mam punkciki, ja wprowadzam plany działania, kocham plany działania. Uczę się nowych nawyków, lubię uczyć się nowych nawyków. Widzę coś sobie złego, to staram się to zmieniać. Nie jestem takim, wiecie, kimś, kto po prostu sobie leży i nic. Mój mąż jest świadkiem, raczej trzeba mnie hamować i przypominać, o czym Bóg do mnie mówi. Ale wiecie, tak naprawdę to, co Bóg od nas chce, to nie jest takie trudne, nie jest tak trudno fizycznie uśmiechnąć się do kogoś. Nie jest tak trudno otworzyć drzwi, napisać list, wyartykułować pewne słowa. Nie mamy, większość z nas, jakichś trudności logopedycznych, żeby powiedzieć przepraszam. Wiecie, to nie są trudne rzeczy, których Bóg od nas wymaga. Najczęściej przeszkodą jest serce, które jest podstępne i wobec którego my nie mamy siły. Dlatego Jezus umarł, żebyśmy mieli dostęp do Ojca i przestali być sierotami. I to nie chodzi o emocje, to nie chodzi o doświadczenie czegoś na takiej czy innej konferencji. Na konferencjach czasem spotykamy Boga i zmienia się nasze życie na zawsze. A czasem doświadczamy pewnych fajnych emocji, które też albo potem jesteśmy zawiedzeni, bo myśleliśmy, albo mają dobre skutki, bo skłaniają nas, żeby bardziej szukać w tym kierunku. Nie mówię o emocjach. Mówię o tym, że Jezus Chrystus umarł po to, żebyśmy mogli spotkać się z Ojcem. Jest tak podczas, kiedy gorliwie czytamy Słowo, kiedy nie oddajemy złem za złem, kiedy się powstrzymujemy praktycznie od różnych rzeczy, które fizycznie nie są trudne, róbmy to jak najbardziej. Ale wiecie, pozbądźmy się takiego myślenia, jak wiele możemy zrobić swoją siłą. Czy jesteśmy w stanie wzbudzić w sobie te same motywacje, które były w Jezusie? I skąd one się mogą wziąć? Jak następuje przemiana najgłębszego rdzenia człowieka? Jak mogą się spopielić te deficyty i rany, które czynią nas emocjonalnym, potencjalnym, nie mogę, nic nie znajdę na rodzaj męski, emocjonalną, potencjalną ofiarą albo marionetką planów złego. Żeby ponad wszystko szukać intymności z Nim. I na koniec przeczytam tą modlitwę. Przeczytam tą modlitwę na koniec. Tak jak mówię, to, co mnie uderza w tej modlitwie, to tylko dotyczy tych traum. Nie całości wszystkiego, ale mimo wszystko on to zatytułował, to John Eldridge był, jakiś tam nowoczesny wywrotowiec, ale jeden z takich bardziej klasyków współczesnego chrześcijaństwa, zatytułował to modlitwą o jedność z Bogiem. Po angielsku union with God, nawet nie wiem jak to, zjednoczenie z Bogiem. Także niech to będzie po prostu tylko taki zaczątek do jakiejś naszej rozmowy z Nim na ten temat. Ojcze, Jezu, Duchu Święty, potrzebuję doświadczyć uzdrowienia mojej jedności z Tobą. Oddaję siebie Tobie, aby być z Tobą jedno we wszystkim. Modlę się o zjednoczenie i modlę się o jedność. Staję cały przed Tobą, cała przed Tobą, aby moje życie było zjednoczone z Twoim. Zapraszam Twoją uzdrawiającą miłość i obecność do tych wydarzeń czy obszarów, które naruszyły naszą jedność. I tu bądź tak konkretny, jak to możliwe. Zapraszam Twojego świętego Ducha do miejsc, w których nasza jedność została poddana atakowi. Przyjdź i uzdrów mnie w tym miejscu. Oczyść te miejsca Twoją krwią, drogi Jezu. Niech Twoja krew obmyje każdą ranę, zmyje wszelkie zło, oczyści mnie z każdej formy traumy we mnie. Wlej w to miejsce swoją miłość. Zapraszam światło Twojej obecności, aby przyniosło w to miejsce uzdrowienie. Proszę Cię, aby Twoja chwała uzdrowiła naszą jedność. Niech Boża chwała wejdzie w miejsca krzywdy i zniszczenia i odnowi naszą jedność. Modlę się o to, aby być z Tobą jednego serca i jednego umysłu, aby moje życie było w absolutnej jedności z Tobą. Zaczekaj chwilę bez presji. Czy Duch Święty nie podpowie Ci jeszcze czegoś konkretnego, o czym powinieneś powiedzieć Bogu? Uzdrów naszą jedność, Boże. Odnów i odbuduj naszą jedność. Modlę się o głębsze zjednoczenie z Tobą, głębszą i pełniejszą jedność. Odnów naszą jedność w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Dzięki.